Dale Carnegie. Jak wieść wspaniałe życie i cieszyć się każdym dniem. Wydawnictwo Sensus. Czyta Andrzej Ferenc. Wstęp. Obudź się i żyj. Nie musisz być nieszczęśliwy, trawiony przez lęki i zmartwienia, zmagać się z problemami zdrowotnymi, ani żyć w poczuciu odrzucenia czy bycia gorszym. Masz w sobie moc, by wzbogacić własne życie. Moc pokonywania przeszkód i osiągnięcia szczęścia, harmonii, zdrowia i dobrobytu. Niezależnie od tego, czy stoisz u progu dorosłego życia, czy już dawno w nie wkroczyłeś, nigdy nie jest za późno, by ocenić, co osiągnąłeś, co chciałbyś osiągnąć i co będziesz w stanie osiągnąć w nadchodzących latach. Nawet jeśli twoje życie nie jest tak satysfakcjonujące, jakbyś sobie tego życzył, to bez względu na to, ile masz lat, wciąż możesz nie tylko poprawić swoją przyszłość, ale i uczynić ją naprawdę wspaniałą. Podczas lektury tej książki poznasz przedstawione przez Dale'a Carnegie'ego, rozwinięte przez jego następców i stosowane przez miliony kobiet i mężczyzn zasady, jak kierować własnym nastawieniem wobec różnych sytuacji życiowych. Nauczysz się oceniać swoje mocne i słabe strony oraz dowiesz się, jak wzmacniać te pierwsze i przezwyciężać drugie. Dzięki tej książce wzbogacisz swoje życie na wielu obszarach, a w szczególności dowiesz się, jak równoważyć najważniejsze dziedziny życia – osobistą, rodzinną, zawodową, towarzyską i inne. Jak minimalizować stres i zmartwienia. Jak wieść zdrowy tryb życia. Jak skutecznie komunikować się z innymi. Jak stać się osobą charyzmatyczną? Jak radzić sobie z trudnymi osobami? Jak zapanować nad własnymi emocjami? Ponadto poznasz o wiele, wiele więcej sposobów na to, by zapanować nad życiem i się nim cieszyć. Szczegóły w spisie treści. Aby wspomniane zasady były dla ciebie skuteczne, najpierw musisz zrozumieć, jak obecnie radzisz sobie ze zmiennością losu. W tej książce znajdziesz quizy, za pomocą których uświadomisz sobie, jak postępujesz w różnych sytuacjach życiowych, dzięki czemu zidentyfikujesz związane z tym własne cechy i określisz swoje szczególne potrzeby, a zwłaszcza ocenisz równowagę życiową lub dostrzeżesz jej brak. Zmierzysz poziom stresu i dowiesz się, jak sobie z nim radzisz. Przeanalizujesz swoją wydajność w pracy i postępy w karierze zawodowej. Zmierzysz swój iloraz charyzmy. Dowiesz się, czy naprawdę potrafisz słuchać. Zmierzysz swoją inteligencję emocjonalną. Ocenisz swoje umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Porady i zalecenia zawarte w tej książce wzbogacą twoje życie. Nie są one czysto teoretyczne. Nie są to kazania ani filozoficzne dysputy. Są owocem wieloletnich doświadczeń osób takich jak ty, które je stosowały i zmieniły swoje życie z przeciętnej egzystencji w satysfakcjonujące, owocne, sensowne i często ekscytujące życie. Aby ta książka stała się czymś więcej niż tylko kolejną przeczytaną i odłożoną na półkę pozycją, musisz opracować plan przekształcania przeczytanych treści w konkretne działania. Czytając kolejne rozdziały, rozwiązuj służące samoocenie quizy i wykorzystuj płynące z nich wnioski. Skup się na tych koncepcjach, które odpowiadają twoim potrzebom i ułóż plan, jak je stosować w praktyce. To zaledwie początek. Musisz je wcielać w życie. Co jakiś czas rewiduj swój plan, by uniknąć powrotu do starych nawyków. Czas zacząć. Czytaj, ucz się, stosuj. Dołącz do milionów osób, które dzięki naukom Dale'a Carnegie'ego i jego następców pokonały problemy i wyzbyły się zmartwień, zmieniły styl życia i uczyniły je prawdziwie wspaniałym. Część pierwsza. Czego pragniesz? Rozdział pierwszy. Wspaniałe życie zaczyna się od wizji osobistej. W słowniku, który w przeciwieństwie do komputera jest najważniejszym narzędziem przywództwa, można znaleźć liczne definicje słowa misja. Najtrafniejsza będzie tu następująca. Cel. Sens istnienia. Natomiast wizja to obraz przyszłości, którą pragniemy stworzyć, a także sposobu urzeczywistniania misji. Peter M. Senge. Nieustannie słyszymy o potędze kreowania wizji osobistej. Wspominają o niej najwięksi mówcy motywacyjni i trudno znaleźć książkę z dziedziny rozwoju osobistego bądź rozwoju organizacyjnego, która nie wskazywałaby jej istotnej roli. Mimo to jednak raz za razem mniej niż 10% słuchaczy Dale'a Carnegiego odpowiada twierdząco na pytanie o to, czy mają spisaną, zwięzłą deklarację dotyczącą wizji własnej przyszłości. Dlaczego? Spróbujmy odpowiedzieć na to bodaj najtrudniejsze pytanie. Jaki sens chcę nadać mojemu życiu? Jaki mam cel? Od wieków ludzie usiłują znaleźć odpowiedzi na te pytania. Niemniej poświęcanie czasu, energii i sił na odnalezienie i zdefiniowanie wizji, która ma tak doniosłe znaczenie, wciąż jest bardzo ważne. Co zyskamy dzięki tym wysiłkom? Po co się trudzić? Co ta wizja pomoże nam osiągnąć? Odpowiedź brzmi: trwałe osiągnięcia i prawdziwa doskonałość to wysokie aspiracje o wielkiej wartości. Dlatego niełatwo je zrealizować. Aby zdobyć te rzadkie dobra, należy chcieć mierzyć się z licznymi frustracjami, trudnościami i rozczarowaniami. Aby móc skonfrontować się z tymi przeciwnościami, potrzeba atrakcyjnej, magnetyzującej przyszłości, wypełnionej pożądanymi rezultatami. Wspaniała wizja, wspaniałe życie. Ekscytująca, dobrze sformułowana wizja wnosi do codziennych zajęć energię i ekscytację. Nadaje ona sens naszym działaniom. Często czujemy się tak, jakby wszystko to, co robimy w każdym momencie naszego życia, miało niewiele wspólnego z tym, kim jesteśmy i czym się stajemy. Wizja, realizowana konsekwentnie, pomaga eliminować te działania, które uniemożliwiają nam rozwój. Ostatecznie taka wizja to wypadkowa naszych mocnych stron, wyznawanych wartości, najgłębiej zakorzenionych przekonań oraz tych unikalnych cech, które tworzą naszą indywidualność. Jest bardzo osobista, wypływa z najgłębszych pokładów naszego jestestwa. Jest poruszająca. Proces ten zmienia nasze marzenia i naszą misję w rzeczywistość. Można tu wyróżnić 4 kluczowe elementy. Definicja celu, misji, wizji. Konkretne, mierzalne cele. Nawyki wzmacniające cele i prowadzące do ich osiągnięcia. Działania tworzące i wzmacniające nawyki. Dzięki codziennym, niewielkim wysiłkom można powoli, lecz skutecznie zbliżać się do celu i eliminować zbędne działania. Osiąga się przez to większe spełnienie i większą satysfakcję. Postawmy pierwszy krok. Czego chcę od życia? Definiowaniu różnic między celem, misją a wizją poświęcono wiele książek i artykułów. W praktyce wszystkie trzy łączą się ze sobą, tworząc siłę napędzającą nasze życie. Mogą one i powinny być łączone w jedną zwięzłą deklarację. Dla naszych celów będziemy ją nazywali osobistą deklaracją misji. Co sprawia, że osobista deklaracja misji jest skuteczna i po co zadawać sobie trud jej spisywania? Proces określania kierunku życia pomoże określić efektywne cele. Pojedyncze, jasne i konkretne cele pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji. Ostatecznie to właśnie nasze decyzje wytyczają szlaki, którymi zmierzamy, wędrując przez życie. Gdy rozumiemy, czego pragniemy najbardziej i się temu poświęcamy, dużo jaśniejsze staje się, które decyzje prowadzą do celu, a które nie. Proces zapisywania na papierze pomaga to wyklarować i zmusza do udzielania szczerej odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czego chcę od życia? To fundamentalny krok, który musimy postawić, jeżeli dążenie do życiowej doskonałości jest dla nas ważne. Dynamiczna misja sprawia, że zmiany stają się konieczne dla jej wypełnienia. Powinna być magnetyzująca, by pomagać w eliminowaniu działań prowadzących na manowce. Motywacja wynika z ekscytującego celu życiowego. Daje nam siłę, niezłomność, cierpliwość i wolę wytrzymywania krótkotrwałych poświęceń i przeciwności w dążeniu do większych celów lub osiągnięć, a w ostatecznym rozrachunku do doskonałości. Jak sformułować wizję? Nie istnieje uniwersalny przepis na znalezienie celu, ale badania naukowe i wywiady z ludźmi sukcesu ujawniają następujące kroki. 1. Stwórz listę rzeczy, które lubisz robić najbardziej. 2. Stwórz listę swoich najważniejszych osiągnięć. 3. Wyobraź sobie przyszłość za 20 lat. Co chciałbyś robić? Dlaczego? 4. Co robisz w tej dalekiej przyszłości? Zadaj sobie pytanie, jak wyglądałby typowy dzień w tej idealnej przyszłości. Rozpisz plan takiego dnia. 5. Czym różniłbyś się od dzisiejszego siebie? 6. Sporządź listę co najmniej 25 swoich przekonań. 7. Sporządź listę swoich najważniejszych wartości. 8. Sprecyzuj, jakie 3 główne cele życiowe chciałbyś osiągnąć. 9. Napisz własne epitafium. Jak chciałbyś zostać zapamiętanym? Namysł i proces sporządzenia tych list sprawią, że zobaczysz swoją upragnioną przyszłość w najdrobniejszych szczegółach. Wyłonią się pewne wzorce. Osobista deklaracja misji często ma właśnie taki charakter, osobisty. To, co myślą o niej inni ludzie, nie jest tak ważne jak to, co my sami o niej myślimy. Musimy zrozumieć, że misja każdego człowieka jest tak samo unikalna jak nasza. Cechy osobistej deklaracji misji. Jest magnetyzująca i ekscytująca. Odwołuje się do serca i rozumu. Podkreśla to, co w nas wyjątkowe. Tworzy wizję przyszłości, która jest lepsza od dzisiejszej rzeczywistości. Ujawnia nasze najważniejsze wartości i najgłębsze przekonania. To 5 bezwarunkowych kryteriów. Przeczytaj uważnie swoją deklarację. Czy jest ekscytująca? Czy pomaga ci dostrzec, dokąd zmierzasz? Czy pomoże ci pokonywać nieuniknione problemy, zdobywać się na poświęcenia i podejmować trudne decyzje? Nie zdziw się, jeżeli właściwe sformułowanie deklaracji zajmie ci sporo czasu. Gdy już tego dokonasz, będziesz o tym wiedział. Warto też słuchać intuicji. Cele i priorytety. Cele wynikają z misji osobistej, są drogowskazami na drodze do doskonałości. Są punktami docelowymi, do których dążymy i które następnie zostawiamy za sobą, gdy pokonujemy drogę wiodącą do wypełnienia misji. To schody złożone ze stopni składających się na przyszłość, określoną przez misję. Muszą być starannie przemyślane. Precyzując swoją misję osobistą, koniecznie musimy podzielić ją na różne obszary, na których będziemy mogli się skupiać. Cele zazwyczaj dzielą się na następujące kategorie. Rodzina. Życie towarzyskie, finanse, kariera, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, życie duchowe, życie społeczne. Wyznaczając cele, należy przede wszystkim określić typ osoby, którą musisz się stać, by móc iść drogą prowadzącą do wypełnienia misji osobistej. Czego musisz się nauczyć? Co musisz w sobie zmienić? Gdy wyznaczamy sobie cele, często za bardzo skupiamy się na tym, czego pragniemy. A zaniedbujemy to, kim się stajemy. To, kim jesteśmy, determinuje nasze życiowe osiągnięcia. Zwracaj szczególną uwagę na wyznaczanie celów związanych z samodoskonaleniem, które pozwalają szybciej i bezwysiłkowo osiągać główne cele. Musisz mieć cele krótko i długoterminowe. Zacznij od celów długoterminowych. Spójrz na osobistą deklarację misji. Wyobraź sobie, że już ją wypełniłeś. Jakie znaczące osiągnięcia są ku temu niezbędne? Zastanów się nad celami we wszystkich obszarach. Co musisz osiągnąć, by znaleźć się w tej ekscytującej przyszłości? Odpowiedz dokładnie na te pytania, a wyznaczysz sobie solidny zbiór celów długoterminowych. Magia nawyków. Jak napisał Charles Dickens, sami wykuwamy łańcuchy, które w życiu nosimy. Powstaje pytanie, czy łańcuchy te nas ograniczają, czy łączą bezpośrednio z naszą dynamiczną przyszłością. Arystoteles stwierdził, najpierw my kształtujemy nawyki, potem nawyki kształtują nas. Sprawą niezwykłej wagi dla wszystkich osób poważnie traktujących dążenie do doskonałości jest pozbywanie się złych nawyków i kształtowanie dobrych. Nawyki to zarówno nasi najwięksi wrogowie, jak i najlepsi przyjaciele. Działają mechanicznie, ich wypracowanie wymaga dyscypliny i dają przewidywalne rezultaty. Jest to prawda niezależnie od tego, czy nawyk jest pożądany, czy niepożądany. Możesz mi wierzyć lub nie. Wykształcenie złych nawyków wymaga tyle samo wysiłku, co wykształcenie dobrych. Jedne i drugie kosztują tyle samo. Sugerujemy więc, aby twoje nawyki były kwestią świadomego wyboru, nie zaś z góry przyjętej rzeczywistości. Nawyki muszą przede wszystkim pomagać w osiąganiu celów. Jeżeli na przykład postawimy sobie za cel poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej, będziemy musieli wypracować nawyki umożliwiające osiągnięcie tego celu. Może to być nawyk jedzenia co najmniej 2 świeżych owoców dziennie, albo nawyk codziennego wychodzenia na 20-minutowy spacer. może okazać się konieczne wykorzenienie niepożądanego nawyku jedzenia batoników. Gdy już wykształcisz w sobie trwałe nawyki zgodne ze swoimi celami, znajdziesz się na prostej drodze do sukcesu. Realizowanie nowych nawyków staje się bardziej pożądane, ponieważ czujesz się z nimi coraz lepiej i nagradzają cię one satysfakcją, że przybliżasz się do swojej ekscytującej przyszłości, a nie od niej oddalasz. Doskonałość pojawia się wtedy, gdy zaczynasz być dumny z tych nawyków. Umiejętnie je realizujesz i cieszysz się całym procesem. Tylko dwa nawyki jednocześnie. Spójrz na swoje cele długoterminowe. Jakie nawyki ma osoba, którą chcesz się stać? Sporządź jak najdłuższą ich listę. Następnie sporządź listę wszystkich swoich złych nawyków, które masz obecnie, a których trzeba będzie się pozbywać, w miarę jak będziesz stawać się osobą zdolną do urzeczywistniania celów długoterminowych. Pamiętaj, aby obydwie listy były bardzo dokładne. Kolejny krok to uporządkowanie nawyków pod względem ważności. Które nowe, pożądane nawyki powinny być wypracowane w pierwszej kolejności i które nawyki niepożądane muszą zostać wyeliminowane najpierw? To najważniejszy krok. Doświadczenie mówi, że najlepiej zajmować się najwyżej dwoma nawykami jednocześnie. Próba uporania się ze wszystkimi naraz, na łeb na szyję, nieuchronnie prowadzi do tak radykalnych zmian i tak wielkiego szoku, że nie jesteśmy zdolni do wytrwałych wysiłków. Znajdź metodę codziennego śledzenia postępów, by eliminować i kształtować nawyki. Pomocne może być sporządzenie listy w dzienniku albo wpisywanie notatek do kalendarza. Podziel i zrealizuj. Ostatni krok w tym procesie to podzielenie wszystkiego na codzienne czynności. Jakie musisz podejmować na co dzień czynności, które doprowadzą cię do tych nawyków, celów i w rezultacie wypełnienia misji? Znajdą się one na twojej liście codziennych zadań. Najpierw spójrz na cele miesięczne. Na początku codzienne przeglądanie zadań miesięcznych w celu wyznaczania codziennych czynności może się wydawać monotonne, ale jest absolutnie niezbędne. Ludzie mają skłonność do robienia tego, co daje widoczne efekty. Niestety jednak to, co od razu widoczne, nie zawsze jest najważniejsze. Skupiają się zazwyczaj nie na tym, co prowadzi do pożądanej przyszłości. Właśnie dlatego musimy unaoczniać sobie istotne w życiu czynniki, by się na nich skupiać. Powtórzmy. Wystrzegaj się tendencji do tworzenia list zadań na dany dzień na podstawie notatek leżących na biurku bądź próśb wystosowywanych przez inne osoby. Twórz je przede wszystkim w oparciu o cele miesięczne. Resztę czasu poświęcaj na realizację pozostałych, najważniejszych zadań. Wykształć w sobie nawyk codziennego przeglądania celów miesięcznych, a będziesz kroczyć drogą ku doskonałości. Rozdział drugi. Wspaniałe życie to życie zgodne z wyznawanymi wartościami. Jeżeli nie dążysz do tego, by stać się osobą, którą chcesz być, to automatycznie stajesz się osobą, którą nie chcesz być. Dale Carnegie. Charakter determinowany jest przez to, co robimy podświadomie, nawykowo. Mówi się, że kształtowanie charakteru polega zawsze na nabywaniu cech, a nie na ich pozbywaniu się. Nabywanie dobrych cech automatycznie oddziałuje na aspekty negatywne. Greg S. Baker, pastor i pisarz, opowiada historię młodzieńca, który zawsze spóźniał się na zajęcia w koledżu, ponieważ miał zwyczaj naciskania w budziku przycisku drzemka. Aby od tego odwyknąć, przed drzemką nastawił budzik, by zadzwonił za 5 minut. A gdy tylko rozległ się dzwonek, chłopak natychmiast wstał. Powtórzył to 12 razy. Następnego ranka nie nacisnął przycisku drzemka. Wielebny Baker przytacza podobną historię o sobie. Zawsze był samotnikiem i introwertykiem, co nie służy pracy pastora. Dlatego wyćwiczył pewien nawyk witania ludzi, zanim zrobią to oni. Nie zawsze jest to łatwe. Zwłaszcza gdy przyjdzie witać się z ekstrawertykami. Czasami musiał krzyczeć przez całą aulę, by przywitać się jako pierwszy, ale w rezultacie stał się człowiekiem bardziej otwartym i towarzyskim i przychodziło mu to wręcz spontanicznie. Starych nawyków nie sposób wyrzucić przez okno na piętrze. Należy je pojedynczo odprowadzać schodami do wyjścia. Mark Twain. Kodeks życiowy. Wyznawane przez nas wartości decydują, co uznajemy za dobre, a co za złe. Determinują moralność, która kieruje naszym postępowaniem. Człowiek o silnym charakterze nie żyje bez kodeksu etycznego. Etyka to coś więcej niż tylko czynienie tego, co musimy. To czynienie tego, co powinniśmy. Moralne postępowanie czasami oznacza powstrzymywanie się od tego, co chcielibyśmy zrobić, dlatego wymaga panowania nad sobą. To wybór tego, co słuszne, dobre i uczciwe. Musimy zadać sobie pytanie, czy chcemy płacić cenę za podejmowanie nieetycznych decyzji. Czy chcemy w związku z nimi narażać swoją dumę, uczciwość, dobre imię i honor? Etyczne postępowanie może nas kosztować na polu przyjaźni, finansów, prestiżu czy przyjemności więcej, niż jesteśmy gotowi zapłacić. Dlatego wymaga również odwagi. Moralny czyn nie zawsze jest tym najłatwiejszym, ale ćwiczenie się w mówieniu nie, gdy mielibyśmy ochotę powiedzieć tak, kształtuje charakter. Tego, co dobre i etyczne, uczymy się z modeli ról życiowych. Relacje oparte na zaufaniu to fundament wszystkich etycznych decyzji. Najlepszą obroną przed niemoralnym działaniem jest przyjęcie zbioru zasad etycznych, osobistego kodeksu definiującego standardy dobra i zła. Pomaga on opierać się pokusom i staje się podstawą do podejmowania etycznych decyzji. Kodeks etyczny może mieć dowolną postać, może być zaledwie jednym zdaniem albo składać się z wielu akapitów formułujących osobiste myśli i intencje. Słuszny pogląd prowadzi do słusznego myślenia. Słuszne myślenie prowadzi do słusznej mowy. Słuszna mowa prowadzi do słusznego czynu. Słuszny czyn prowadzi do słusznego zarobkowania. Słuszne zarobkowanie prowadzi do słusznego dążenia. Słuszne dążenie prowadzi do słusznego skupienia. Słuszne skupienie prowadzi do słusznej medytacji. Słuszna medytacja prowadzi do słusznej mądrości. Słuszna mądrość prowadzi do słusznego wyzwolenia. Buddyjska ścieżka do wyzwolenia. Chcąc wyznaczyć standardy etyczne, na przykład w obszarze życia rodzinnego, musimy ustanowić granice, ale rozsądne. Kluczowe słowa to rozsądne i jasne. Nikt nie lubi niejasnych zasad czy wskazówek. Granice muszą być poparte jasnymi celami. Wyjaśnij i wyakcentuj powody stojące za konkretnymi granicami. Gdy byliśmy dziećmi, słowa "bo ja tak mówię" nie działały. Podobnie jest teraz. Przedstawiaj granice w sposób pozytywny i skupiaj się na tym, co robić, a nie na tym, czego nie robić. Na przykład dotrzymuj tajemnic to sugestia pozytywna, dużo lepsza niż nie plotkuj. Pozwól innym uczestniczyć w ustanawianiu odpowiednich granic. Dzieci w rzeczywistości potrafią przestrzegać bardziej rygorystycznych granic niż dorośli. Niezależnie od tego, kto je ustanowił, granice powinny być przestrzegane konsekwentnie i uczciwie. Miej odwagę ich bronić. Samoocena pod kątem etyki. Wszyscy lubimy myśleć o sobie jak najlepiej. Czasami jednak potrzebne jest chłodne spojrzenie na nasze codzienne postępowanie. Czy żyjemy zgodnie z własnymi oczekiwaniami wobec siebie, czy chadzamy na kompromisy? Zrozumienie własnych zachowań i świadomość własnych ograniczeń pomaga zmienić sposób postępowania. Odpowiedz na następujące pytania, ale tak, jak chciałbyś odpowiedzieć, a nie tak, jak powinieneś. 1. Jesteś zatrudniony na pełny etat i dostajesz na boku propozycję realizacji projektu, który dałby ci dodatkowy dochód, ale byłby sprzeczny z interesem twojego pracodawcy. Co robisz? A. Korzystasz z oferty, ponieważ wiesz, że nikt się nie dowie i że nikomu nie stanie się krzywda. B. Bardzo potrzebujesz pieniędzy, więc przyjmujesz zlecenie i robisz wszystko, by oddzielić jedno zajęcie od drugiego. C. Omawiasz propozycję ze swoim szefem i wspólnie decydujecie, czy jej przyjęcie byłoby w porządku. 2. Wiesz, że twój znajomy za dużo wypił i chce wsiąść za kierownicę, by wrócić do domu. Co robisz? A. Pozwalasz mu odjechać, ponieważ mieszka tylko kilka kilometrów dalej. B. Pytasz go, czy na pewno może prowadzić i wierzysz, jeśli odpowie twierdząco. C. Nalegasz, że zamówisz mu taksówkę albo że ktoś go odwiezie. 3. Właśnie wygrałeś sporą sumę pieniędzy w turnieju golfowym. Tego samego wieczoru poznajesz zasadę gry w golfa, którą nieświadomie złamałeś, a przyznanie się oznaczałoby utratę wygranej. Nikt jednak nie zauważył twojego błędu. Co robisz? A. Nie przyznajesz się, ponieważ był to niezamierzony błąd. B. Jesteś zbyt zakłopotany, by powiedzieć cokolwiek i obiecać, że to się nigdy nie powtórzy. C. Przyznajesz się i zwracasz wygraną. 4. Zabierasz swoją 12-letnią córkę do kina i zauważasz, że różnica w cenie między biletem normalnym a ulgowym dla dzieci wynosi 4 zł. Zgodnie z przyjętą przez usługodawcę definicją, dziecko to osoba poniżej 11 roku życia. Co robisz? A. Kupujesz jeden bilet normalny i jeden ulgowy. B. Pytasz córkę, co jej zdaniem powinieneś zrobić i idziesz za jej radą. C. Kupujesz 2 bilety normalne. 5. Twój kolega kopiuje dla swoich znajomych materiały wideo chronione prawem autorskim. Co robisz? A. Nic nie mówisz, ponieważ wszyscy to robią, a ów kolega nie czerpie z tego żadnych korzyści finansowych. B. Składasz anonimowe doniesienie do odpowiednich organów. C. Mówisz mu, że to niewłaściwe i radzisz, żeby przestał. 6. W pracy masz do dyspozycji służbowe konto bankowe. Poniosłeś osobiste wydatki, ale zapłaciłeś za nie służbowymi pieniędzmi. Jeden z twoich kolegów stracił przez to pracę. Co robisz? A. Przyrzekasz sobie, że więcej tego nie zrobisz. B. Nic nikomu nie mówisz, ale sprawdzasz, ile wydałeś i spłacasz dług. C. Przyznajesz się przełożonemu, obiecujesz, że to się nie powtórzy i spłacasz całą kwotę. 7. Jesteś ze swoim współmałżonkiem na kolacji w eleganckiej restauracji. Po otrzymaniu rachunku stwierdzasz, że nie uwzględniono zamówionej przez ciebie butelki drogiego wina. Co robisz? A. Płacisz rachunek i zostawiasz normalny napiwek, ponieważ w twoim odczuciu ceny dań i wina były wygórowane. B. Płacisz rachunek i zostawiasz napiwek większy od zamierzonego. C. Informujesz kelnera o pomyłce. Dale Carnegie podkreśla, skoro nie ufasz sobie, nie będę widział w tobie osoby wiarygodnej, ani cię szanował. Skoro nie szanujesz siebie, nie będę widział w tobie osoby wiarygodnej, ani godnej zaufania. Bądź uważny, nie daj się zaskoczyć. Większość podejmowanych przez nas na co dzień decyzji niekoniecznie wiąże się z wyborem między tym, co etyczne, a co nie. Częściej wymagają one uwzględniania priorytetów, oceny skuteczności, planowania i zarządzania zasobami. Ale stajemy również przed decyzjami wywołującymi dylematy moralne. Sytuacje te często budzą emocje, są skomplikowane i wymagają działania pod presją czasu. Nierzadko zbyt łatwo dopada nas pokusa. Bywamy też zmuszeni do reaktywnego podejmowania wyborów moralnych. Będąc w sytuacji wymagającej podjęcia właściwej, etycznie decyzji, czasem trudno rozróżnić, co jest z moralnego punktu widzenia słuszne, a co nie. Musimy przejrzeć informacje, przewidzieć konsekwencje, wziąć pod uwagę innych ludzi i zapanować nad emocjami, a następnie działać. Decyzje zapadają szybko, lecz ich konsekwencje mogą trwać do końca życia. Dlatego tak istotny jest uważny namysł. Pomocny jest kodeks etyczny. Wyznacza on bowiem kierunek naszego życia. Dale Carnegie zaleca. 1. Weź pod uwagę wpływ swoich potencjalnych poczynań na wszystkie osoby, których mogą one dotyczyć. Zanim cokolwiek zrobisz, ustal, komu możesz tym pomóc, a komu zaszkodzić. I wyeliminuj albo ogranicz szkody. Dobrze jest zadać sobie wówczas następujące pytanie. A gdyby tak role się odwróciły, to jak bym się czuł, będąc na miejscu osoby, na którą będą miały wpływ moje działania? 2. Kodeks etyczny to podstawa naszego postępowania. Rozważ swoją decyzję i różne możliwości pod kątem zgodności z kodeksem etycznym. 3. Kodeks etyczny, wiarygodność, szacunek, odpowiedzialność, sprawiedliwość, służba społeczeństwu stoi ponad nieetycznymi motywacjami, pieniędzmi, władzą, popularnością. 4. Dłuższa perspektywa jest ważniejsza od krótszej. Zadaj sobie pytanie, jakie są możliwe konsekwencje twoich działań w krótszej i dłuższej.